Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Michał Słowodzian, witam serdecznie. To reforma inna niż wszystkie. To wydarzenie bez precedensu, jeśli chodzi o stanowienie prawa w Polsce po 89 roku, mówił na Kongresie Nauki Polskiej w Krakowie wicepremier minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, przedstawiając projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, co o konstytucji dla nauki, bo tak projekt jest przez wicepremiera nazywany. Sądzą władze uczelni z naszego regionu, o tym dziś porozmawiamy. Czy polskie uczelnie potrzebują zmian? Jeśli tak, to jakich? To pytanie także do naszych słuchaczy. Dzwonić można już teraz pod numer telefonu 52 345 50 90. Bardzo serdecznie witam gości w studiu we Włocławku. Jest z nami dr Małgorzata Legierz-Gałuszka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu w Toruniu jest profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W studiu w Bydgoszczy profesor Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Witam, dzień dobry.
I profesor Benedykt Odea, rektor do spraw studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
52 345 50 90 to numer do dyspozycji naszych słuchaczy. Czy Państwa zdaniem polskie uczelnie potrzebują zmian? Jeśli tak, to jakich? Zapraszam do telefonowania. Zanim zaczniemy mówić o szczegółach, chciałbym prosić Państwa o taką ogólną refleksję, jak po ogłoszeniu tych zmian widzą Państwo miejsce swoich uczelni na edukacyjnej mapie Polski. Zacznijmy od pani doktor. Generalnie no, pytanie, czy te zmiany są dobre dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, czy byt uczelni jest w jakikolwiek sposób zagrożony? Doktor Małgorzata Legierz-Gałuszka.
Dziękuję bardzo. Z całą pewnością zmiany są potrzebne. Ja już wyprzedzając nieco odpowiedzi czy komentarze słuchaczy, potwierdzam, takie jest nasze najgłębsze przekonanie. Natomiast gdyby te zmiany, które są proponowane, w istocie stały się faktem, to znajdujemy w tym projekcie szereg bardzo korzystnych dla nas perspektywie zmian. Po pierwsze, pan wicepremier podkreślał to bardzo mocno. Możemy mówić o zwiększeniu autonomii uczelni. Możemy niejako zgodnie z własną wizją planować rozwój uczelni. Dla kształcenia zawodowego, dla wyższego szkolnictwa zawodowego to jest perspektywa niejako wejścia na wyższy poziom. Dlaczego? Dlatego, że proponuje się podział na uczelnie akademickie, czyli badawcze, i uczelnie zawodowe właśnie. My w tym zakresie mamy ogromne doświadczenie, kształcimy praktycznie i sądzę, że moglibyśmy rzeczywiście osiągnąć tutaj wyniki znakomite. To, co trudne, to ogromna praca. Ja jestem w połowie kadencji rektorskiej, więc jeśli te zmiany wejdą, to szczerze mówiąc troszkę z przerażeniem myślę o dwóch kolejnych latach kadencji, bo pracy czeka nas ogrom, ale to jest fantastyczne wyzwanie.
Mowa o tym, no właśnie, mówienie o tym, że wzrośnie autonomia, ona zostanie wzmocniona, o tym często wspomina wicepremier Jarosław Gowin. Tak pan na to patrzy, profesor Andrzej Tretyn. Co nowe propozycje oznaczają dla UMK? Najpierw tak ogólnie, jakie dają możliwości, jakie dostrzega pan zagrożenia?
Przede wszystkim ta zmiana, ta proponowana ustawa zapewne wchodzi kilka lat za późno, gdyż odstaliśmy, jeśli chodzi o uczelnie, jeśli chodzi o naukę, i dlatego też należy szybko podjąć pewne kroki, by to skutecznie w ciągu najkrótszego możliwego czasu naprawić. I tutaj trzeba inaczej spojrzeć na uczelnie jako miejsce, gdzie kształcimy studentów, ale także na uczelnie, gdzie prowadzone są badania naukowe. Ja myślę, że jeśli chodzi o kształcenie studentów, to nie mamy sobie dużo do zarzucenia. Natomiast jeśli chodzi o poziom prowadzonych badań naukowych, to rzeczywiście niezbędne są zmiany i te zmiany są przewidziane w propozycji.
No właśnie, panie profesorze, bo
przez pana
projekt wprowadza coś, co nazywa się Wyspą Doskonałości. To są dwa konkursy, w których uczelnie będą mogły dostać większe pieniądze. Mówi się o Regionalnej Inicjatywie Doskonałości i o Inicjatywie Doskonałości Uczelni Badawczej. Wy macie pomysł, będziecie starać się o to, żeby w takim konkursie wygrać? Będziecie chcieli być tą uczelnią badawczą? To już jest przesądzone?
No oczywiście ja to wielokrotnie już powtarzałem w mediach. Mamy nie tylko takie ambicje, ale spełniamy te kryteria, które zostały zapisane w projekcie ustawy. W związku z tym liczymy, że wśród tych 10 pierwszych uczelni, które zostaną wyłonione w konkursie, znajdzie się również jedna uczelnia z naszego regionu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Bo docelowe warunki udziału w tym konkursie to posiadanie kategorii naukowej A+, albo A w co najmniej połowie dyscyplin. Wy to spełniacie w tej chwili, tak?
My to spełnialiśmy i będziemy spełniać.
Co proponowane zmiany mogą oznaczać dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, profesor Tomasz Topoliński? Macie też takie ambicje, żeby stać się uczelnią badawczą albo regionalną inicjatywą doskonałości? Jak się pozycjonujecie na przyszłość?
Pewno byśmy chcieli, oczywiście. Słuchając tutaj mojego kolegi z Torunia, powiem, że życzę mu, by Uczelnia Toruńska dostała odpowiednie decyzje podnoszące ten uniwersytet do poziomu uczelni badawczej.
Wątpi pan w to? Dobrze.
Nie, życzę. Nie, życzę powodzenia.
Szczerze.
Chciałbym, tak, oczywiście, by tak się stało. To ważne jest także dla regionu przez pryzmat naszych uczelni w tym zakresie. Być w dziesiątce najlepszych uczelni w Polsce to zaszczyt, nie ulega tu wątpliwości.
A dla UTP?
Czy
co to
my możemy być w ramach tego? No na pewno w tej chwili nie. Chcemy stanowić uczelnię regionalną i w zakresie tego wszystkiego, co zostało zapisane w ustawie, w tej nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, chcemy skorzystać z tych zapisów, które dają uczelni rzeczywiście większą swobodę co do kształtowania swojej struktury, kierunków badań. Są to elementy, które chcemy wyzyskać, także myśląc o tym regionalizmie i doskonałości w tym obszarze. I to też jest obszar, który powinniśmy bezwzględnie wykorzystać.
Tak grozi coś przyszłości uczelni? No bo jak rozumiem, to uczelnie będą na nowo niejako oceniane przez pryzmat potencjału naukowego.
No tak, to jest element,
mają być nowe kategorie,
który nie jest do końca znany. Zostały określone 3 kryteria w ewaluacji, gdzie będą oceniane uczelnie. Ta ewaluacja będzie za 4 lata, kiedy jeszcze przez 3 lata kolejne w tej chwili będziemy nad tym pracować wszyscy. Te kryteria są dość, przynajmniej jedno z nich, trzecie, które między innymi ma być oceną wpływu uczelni na region, tak, jest kryterium dość płynne. Tu nie bardzo wiemy jeszcze, jak to będzie oceniane. Wyobrażamy sobie, że nasze działania w obszarze regionalnym z przemysłem, z zakładami technologicznymi są właśnie tym, co w tym kryterium powinno funkcjonować najlepiej. I tu widzimy swoją niepowtarzalną szansę, by nasza ocena w obszarze tych działań regionalnych była jak najwyższa.
Jak zapowiedź zmian przyjmują władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie uniwersytet może się ulokować po tej ewaluacji? Są obawy, że na przykład straci swoją pozycję?
Ja myślę, że w drodze do dochodzenia niejako do tej ustawy wszelkie podjęte działania na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego po pierwsze go wzmocnią, po drugie spowodują lepszą jakość tej uczelni. Pamiętajmy, że no, niestety projekt ustawy, czy w ogóle ustawa zrównuje wszystkie uczelnie, to znaczy w tym kontekście proszę czytać moją wypowiedź, iż mówimy o uniwersytetach z wieloletnim, wręcz epokowym dorobkiem, a również mówimy o uczelniach takich jak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, który cały czas wpisuje się na tą listę najmłodszych uniwersytetów w tym kraju, więc my patrzymy z nadzieją na ten projekt, dlatego że on pokazuje nam pewne kierunki rozwoju. Oczywiście przed nami za chwilę ogłoszenie parametryzacji. Przyszła parametryzacja według zapowiedzi w ustawie.
Parametryzacja, czyli musimy to słuchaczom wyjaśnić, to są te kategorie, które świadczą o potencjale naukowym. Są w tej chwili kategorie 4, A+, A, B i C. Dwie pierwsze to najlepsze kategorie, zatem idą w tej chwili większe pieniądze na badania i ma być dodana kategoria B+. I tu się obawiacie czegoś w tym
zakresie? Po pierwsze dzisiaj nie wiadomo, co to jest ten plus. z czego to będzie wynikać i jaką mamy podjąć pracę, ale zmienia się też jakby zasada oceniania, bo dzisiaj oceniamy jednostki podstawowe, czyli to też dla słuchaczy, czyli wydziały. Te struktury, które prowadzone są i zarządzane są przez dziekana, natomiast przyszła parametryzacja już ma dotyczyć swoistych obszarów, więc to bardzo zmienia, jakby może zmienić i mieć istotny wpływ na pozycję.
Obszarów, czyli całej uczelni tak naprawdę.
Dyscyplin naukowych, tak? Dzisiaj, że tak powiem, jeżeli chodzi o wydział, tam możemy kilka dyscyplin łączyć, natomiast tamta parametryzacja, która nas będzie czekała, która będzie miała istotne te znaczenie, niestety już będzie obejmować całą uniwersytetę i wszystkich wykładowców jako jedną całość.
I tych dyscyplin ma być mniej, bo ma być około 40 dyscyplin naukowych, tak, a nie ponad 100, jak jest teraz. No i tu pytanie do profesora Andrzeja Tretyna. Ta nowa klasyfikacja dziedzin, dyscyplin, nowe parametry ma dostosować uczelnie z jednej strony do standardów zagranicznych, ale to jest zagrożenie dla mniejszych uczelni, w pana ocenie?
No w pewnym sensie tak, bo trzeba będzie dysponować określoną liczbą pracowników, którzy uprawiają naukę w określonej dyscyplinie. Tych dyscyplin będzie zapewne ponad 40, myślę, że około 45. W związku z tym tylko największe uczelnie będą mogły wytypować swoich pracowników w tak wielkiej liczbie dyscyplin. Inne będą musiały ograniczyć się zapewne do ich mniejszej liczby, do tych właśnie, które stanowią wyspy doskonałości. Właśnie w ustawie chodzi o to, aby nie utracić tego potencjału, który jest również w małych uczelniach, skupiony wokół powiedzmy bardzo dobrych uczonych. One również zostaną zauważone, a uczelnia będzie ostatecznie oceniana jako całość.
Za chwilę, pani doktor, ale tu jeszcze dopytam. Pytanie do profesora Topolińskiego. Czyli całkiem realna jest taka wizja, że naukowcy, którzy będą kalkulować, w tej uczelni nie czeka mnie nic, rozwój mnie nie czeka, będą odpływać, będą szukać pracy gdzie indziej i to jest duża pułapka dla właśnie waszych uniwersytetów?
Czy pułapka, to nie wiem, ale jest to możliwe.
Zagrożenie.
To, co pan powiedział, że może wiąże się to z przepływem naukowców. Może też być ten wydźwięk pozytywny, że pracownicy, którzy reprezentują określone dyscypliny, jak na przykład w Bydgoszczy są nie tylko u mnie na uniwersytecie, ale są u kolegów na UKW i poprzez na przykład Federację Uczelni, bo ta też jest możliwa do zaistnienia według nowej ustawy, możemy kojarzyć ludzi, którzy są tu i tu w ramach jednej dyscypliny, by tworzyć jedną wspólną dyscyplinę o znacznie większym znaczeniu i jakości, niż gdyby byli to tylko pracownicy jednej uczelni.
Czyli wydaje się przesądzone, bo faktycznie nowością w tych rozwiązaniach jest uczelnia federacyjna. Uczelnię federacyjną będzie mogła tworzyć publiczna uczelnia akademicka wraz z inną publiczną uczelnią akademicką, Instytutem Badawczym, Instytutem Naukowym PAN lub Międzynarodowym Instytutem Naukowym, jeżeli, uwaga, mają siedzibę w tym samym województwie. To już jest przesądzone, że musicie stworzyć uczelnie federacyjne? To pytanie do panów rektorów.
Ja myślę, że to jest kwestia bardzo, która wymaga bardzo poważnego rozważenia, bo tak jak wspomniał pan rektor, istotne jest to, że właśnie skupianie bardzo dobrego potencjału badawczego, ale również wizja lokalnych, wyspecjalizowanych kierunków studiów i oferta tutaj dla naszych mieszkańców, naszego regionu, może nas skłonić do takich działań, które i dla uniwersytetów będą czymś bardzo korzystnym i pożytecznym, ale myślę, że będą też dobrze odebrane przez nasze województwo, przez społeczeństwo.
Ale jeśli mają być nowe oceny, nowe kategoryzacje, jest groźba, że naukowcy będą odpływać, to chyba nie ma innej drogi, profesor Topolinski.
No, to co pan powiedział, pewne nie jest, ale prawdopodobieństwo wyraźnie wzrosło tego, że my będziemy myśleć o tym, co z tym zrobić, by wyzyskać tych pracowników, tych naukowców, którzy są w Bydgoszczy, do stworzenia określonych dobrych dyscyplin. a potem myśleć o tych wyspach doskonałości regionalnej tutaj, tak, by przyciągnąć także pieniądze na badania specjalne dla tych dyscyplin, które mają swoje znaczenie i swój potencjał i swoją jakość.
52 345 50 90. Dziś pytamy o to, czy polskie uczelnie potrzebują zmian, jeśli tak, to jakich? Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do rozmowy, zapraszam. Wicepremier Jarosław Gowin sporo mówił o tym właśnie, że autonomia uczelni zostanie wzmocniona, choćby dlatego, że będzie większa wolność w przygotowaniu statutu. No właśnie, statut ma być kluczowy. Doktor Małgorzata Legieć-Gałuszka, są jakieś pułapki, co może być największą trudnością w tworzeniu tego statutu?
W projekcie ustawy pojawia się nowe ciało, Rada Uczelni. Ta rada opisana jest oczywiście w pewien sposób, jej zadania, jej kompetencje, ale nikt z nas jeszcze nie wie, na czym tak naprawdę realizacja tego punktu miałaby polegać. To wszystko dlatego stanowi istotny obszar zupełnie nowych rozwiązań i dlatego tak trudno mówić, że to zadanie będzie proste. Ono na pewno będzie, przepraszam, bardzo trudne.
Jeśli pani pozwoli, to doprecyzuję, tak, żeby słuchacze mieli świadomość. Rada Uczelni, najważniejsze kompetencje Rady to uchwalenie strategii uczelni, sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową uczelni, sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania z jego wykonania. No, kompetencje są opisane, bardzo szerokie chyba.
Bardzo szerokie, dlatego mówimy o tym, że my jeszcze do końca nie czujemy, jak wpiszemy to w te wewnętrzne regulacje uczelniane. To wszystko przed nami. Z drugiej natomiast strony o powiększeniu autonomii uczelni świadczyć mogą zapisy mówiące, że uczelnia, senat uczelni będzie decydować o strukturze uczelni. Jeśli uczelnia teraz będzie miała stać się jednostką podstawową, to proszę zobaczyć, już nie będzie wynikało z przepisów to, że w uczelniach muszą być wydziały, muszą być instytuty, które mają określoną samodzielność. To wszystko jest nowe, to wszystko jest przed nami. Ja myślę, że na ile będzie to proces, on na pewno nie będzie łatwy, ale na ile to będzie proces złożony, ale możliwy do przejścia, zależeć będzie od szczegółowych przepisów, które przecież po wejściu ustawy też będą się sukcesywnie pojawiały. Dla nas kluczowe jest to, że jeśli powstaje grupa uczelni zawodowych, to naszą misją jest dydaktyka, jest rzetelne kształcenie i praca nad jakością kształcenia wprost na rynek pracy, więc to są rzeczywiście inne zadania niż te, o których mówili moi koledzy rektorzy. Ja nie mam, przyznam szczerze, żadnych wątpliwości, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jako już dzisiaj, przepraszam, znakomicie notowana uczelnia, znajdzie się w grupie tych uczelni, które tworzą niejako elitę. Ale to nie znaczy, że każda z pozostałych, choćby tych uczelni, które są tutaj reprezentowane, nie znajdzie miejsca dla siebie na rynku. To, co jest najcenniejsze, to, że te zapisy, to jest moje wewnętrzne przekonanie, sprzyjają podnoszeniu jakości pracy badawczej, naukowej i jakości kształcenia.
O tym jeszcze porozmawiamy. A pani doktor dostrzega jakieś pole do współpracy z bydgoskimi uczelniami? Czy wasze zadania są tak różne, że nie przenikają się jakoś?
Wręcz przeciwnie. Zareagowałam bardzo spontanicznie, od razu wchodząc panu w słowo, mówiąc spontanicznie, że oczywiście, bo ja głęboko wierzę, tak jak już nawiązaliśmy pewne relacje, to przecież pan redaktor był łaskaw zapytać, czy uczelnie nie obawiają się odpływu dobrej kadry. A przecież zważmy, że jeśli w tej chwili powstaje sieć uczelni dydaktycznych, to wśród znakomitych uczonych mogą być tacy, którzy już nie widzą przed sobą perspektywy rozwoju naukowego, bo osiągnęli wszystko, co jest do osiągnięcia, ale zawsze będą chętnie witani w progach takich uczelni jak moja, uczelni dydaktycznych. My będziemy także przecież musieli zapewnić przynajmniej 50% kadry o statusie naukowym, czyli na pewno w naszych uczelniach też poza praktykami będzie miejsce dla tych osób, które będą się widziały w działalności dydaktycznej, będą chciały się dzielić swoją wiedzą, swoimi kompetencjami. Także pole do współpracy jest pełne.
Zatrzymujemy się na moment przy Radzie Uczelni. To faktycznie zupełnie nowy organ. Pytanie do profesora Andrzeja Tretyna. Dobry pomysł, żeby pojawiła się taka rada o tak szerokich kompetencjach? Czy to zwiększa autonomię, zmniejsza, wiąże trochę ręce rektorowi? Jak pan patrzy na tę zmianę?
Myślę, że dla nas jest to trochę pomysł egzotyczny. gdyż dotąd dawaliśmy sobie radę w uczelni poprzez współpracę rektora i senatu, ale praktyki, zwłaszcza państw skandynawskich, Danii, Norwegii czy też Finlandii, pokazują, że organ, coś w rodzaju rady nadzorczej, może być bardzo pomocny rektorowi, który będzie miał znacząco większą władzę. Tak? W związku z tym, jeżeli rektor będzie miał większą władzę, nie będzie jednostek podstawowych, czyli w zasadzie nie wiemy, czy pozostaną dziekani, no to taki, powiedzmy, nadzór nad osobą sprawującą tą władzę wydaje się być może potrzebny dla samego również rektora.
Ale tu jest ważna kwestia. W Radzie Uczelni ponad połowa członków będzie wybrana przez Senat spoza wspólnoty uczelni. To kim mogą być te osoby? Tu widzi pan, profesor, jakieś zagrożenie?
Oczywiście nie mogą być politykami, gdyż takie jest ustalenie nasze wewnętrzne. Natomiast
ale to jest chyba to ustalenie, natomiast nie jest to zapisane nigdzie.
Nie, nie jest to. Oczywiście to wszystko może ulec zmianie w trakcie prac nad ustawą i tego się niestety obawiamy. Liczymy jednak na to, że te założenia przedstawione przez pana premiera znajdą się ostatecznie w tej ustawie.
Ale
i że będą
rozumiem,
to osoby
taka...
neutralne, neutralne politycznie, ale kompetentne, które mają...
No to kim te osoby mogą być? Kto to może być? Jakiś szef firmy?
To mogą być tak, emerytowani rektorzy, ale w wieku do 74 lat. To mogą być osoby, które zajmują czy sprawują jakieś funkcje w firmach, z którymi współpracuje dana uczelnia. Muszą to być osoby, które posiadają określoną wiedzę z zakresu zarządzania chociażby firmami, a tym bardziej zarządzania tak skomplikowaną firmą, jak jest duży uniwersytet, jak chociażby mój, składający się w chwili obecnej z 17 wydziałów i dwóch jednostek o prawach jednostek podstawowych. W związku z tym no, trudno będzie zapewne na początku ustalić obszary, za które będzie odpowiadał Senat i ta Rada Uczelni. Rada Uczelni przejmuje pewne kompetencje Senatu, a Senat, wybierając przedstawicieli do Rady, zrzeka się jak gdyby tych swoich istotnych kompetencji.
Jeśli dobrze rozumiem profesora Andrzeja Tretyna, no to jest takie zapewnienie wicepremiera, że do Rady nie będą mogli wchodzić politycy, ale tych zapisów nie ma. Panowie obawiają się, że to jest taka otwarta furtka do upolitycznienia tej Rady, profesor Topoliński?
Może się zdarzyć oczywiście, choć ja sobie wyobrażam, że ta Rada Naukowa w wielu krajach świata to jest takie ciało, w którym zasiadają ludzie, którzy sponsorują bardzo mocno uniwersytet. Oni dają określone pieniądze, oni mają swoje określone wymagania, mówią bardzo prosto, oni pilnują pewnego interesu, tak? Mhm. I wtedy ich nadzór nad uczelnią jest jakiś. W momencie, kiedy mamy tutaj Radę, której członków wybiera Senat, a którzy finansowo jak gdyby nie są powiązani z uczelnią, a oni sprawują nadzór nad rektorem, to powinowactwo pomiędzy Senatem, tak jak powiedziałem, który wybiera, odwołuje i powołuje członków Rady, a rektorem, który podlega Radzie, a Radą, która nie ma żadnego organu nad sobą i nikomu już nie podlega, no jest dość dziwną strukturą. Nawet z punktu widzenia zarządzania, jakby na to popatrzeć, to kto tu rządzi i tak Rada robi coś
dobrze
dla uczelni.
Bo wydaje się, że ogromna odpowiedzialność spoczywa na rektorze, który ma nad sobą Radę. Rada nie ma nikogo nad sobą, ale jest takim ciałem zewnętrznym. Większość w Radzie mają osoby spoza wspólnoty uczelni.
Tak, obok jest Senat, który w tej chwili tylko praktycznie opiniuje sprawy rektorowi, ale ten Senat jednocześnie wybiera i odwołuje członków tej Rady, więc związki i zależności pomiędzy tymi trzema organami uczelni są wielce złożone, aż strach myśleć, jak to może dobrze funkcjonować.
Bo z drugiej strony to także mówi... Proszę, ktoś chciał coś dodać?
Ja chciałem również powiedzieć o pewnych konsekwencjach finansowych. Oczywiście 7, czy też to w zależności od tego, jaka będzie duża rada. W mojej uczelni zapewne będzie składała się z 9 osób, z czego 8 osób będzie dostawało wynagrodzenie. Dla uczelni o budżecie kilkuset tysięcy złotych 500 tysięcy, które trzeba będzie przeznaczyć na działanie Rady, to nie jest aż duży wysiłek finansowy. Natomiast dla mniejszych uczelni będzie jednak to trochę kosztowało.
Z drugiej strony, jak dobrze rozumiem intencje, no to Rada ma usprawnić zarządzanie, łączyć uczelnię ze światem zewnętrznym, sprawić, by nie była uczelnia oderwana od realiów. Profesor Dea, no to, taka zmiana jest konieczna z tej perspektywy?
Ale to znów, to nie jest nic nowego, tak? Dzisiaj przy rektorach w każdej uczelni mamy konwent, który jest świetnym organem doradczym, który zbierając się również wyraża dzisiaj opinię na temat nie tylko funkcjonowania uczelni, ale jej oferty dydaktycznej, jak wygląda przygotowanie studentów, absolwentów na rynek ten regionalny. I rektor w każdej chwili może, czując taką potrzebę, zasięgnąć takiej opinii. Więc jeżeli by nam chodziło o taki kontakt ze światem zewnętrznym, byśmy to nazwali, to dzisiaj mamy interesariuszy zewnętrznych, którzy też...
Ale wśród interesariuszy są politycy. I teraz pytanie, czy to rozwiązanie nie zostanie przeniesione do tej Rady.
No i tego się obawiamy, bo niestety mamy jasno określone, że tak powiem, ramy funkcjonowania konwentu interesariuszy zewnętrznych, tak? Dokładnie wiemy dzisiaj, w jakiej przestrzeni prawnej szczególnie się mogą te osoby poruszać na terenie uniwersytetu. Tak, jeżeli chodzi o nowy wymyślony organ przez pana premiera, niestety nie mamy tych ram tak dokładnie określonych, bo to, co zostało tutaj przez pana redaktora przytoczone, to jest bardzo szerokie ujęcie, które naprawdę, kiedy nałożymy, tak jak tutaj panowie rektorzy mówili, na to, że już nad Radą nie ma nikogo, może niestety sprzyjać różnym złym wpływom, tak?
Rozmawialiśmy teraz o, jakby można tak powiedzieć ogólnie, ustroju uczelni. Porozmawiajmy troszeczkę, spójrzmy na te zmiany od strony studenta, ale także szeregowych pracowników. W projekt wprowadza możliwość przeprowadzania egzaminów wstępnych na każdy kierunek studiów. To dobry pomysł, profesor Topoliński?
Rzeczywiście projekt wprowadza możliwość wprowadzenia egzaminów i udział jak gdyby efektów egzaminu w 50%. 50% decyduje matura, wyniki tej matury. Więc nie jest to taki czysty konkurs na to, żeby zdobyć określone miejsca. W sytuacji, tu znowuż mówimy o demografii, która jest dzisiaj jaka jest, kiedy liczba studentów czy podaż młodych ludzi do studiowania niestety jest coraz mniejsza. Mówimy o kierunkach, na których potrafi być dziesiątki młodych ludzi na jedno miejsce. Mówię na przykład o wydziałach lekarskich, tak? Mówimy o pewnych specjalnych kierunkach, gdzie nie ma możliwości kształcenia dużej ilości młodych ludzi, to wtedy myślę, że ten egzamin ma swój sens, tak? Natomiast w momencie, kiedy my na dziś prowadzimy selekcję taką praktycznie prawdziwą, bieżącą w ciągu roku, gdzie przyjmujemy określoną liczbę studentów i jesteśmy świadomi, że po roku wykruszy się z tego 10, 20, 30%, to ten sposób kwalifikacji wydaje się być lepszy. Tak, to nie jest kwestia stresu na egzaminie, to nie jest kwestia pogody, bo ja wiem, choroby, czegoś. Młody człowiek jest u nas przez rok, podlega pewnej kwalifikacji, dostaje możliwość studiowania dalej, bądź nie odchodzi i ten sposób jest pewno wygodniejszy. Ale są te warunki, kiedy ten egzamin może mieć swoje racje.
Bo jak dobrze rozumiem, to jest to takie wotum nieufności wobec tego, jak wygląda matura w Polsce, profesor Andrzej Tretyn. Faktycznie to może być dobre rozwiązanie, bo ten egzamin faktycznie sprawdzi przydatność kandydata. Czy to jest zbędna biurokracja i dodatkowy problem?
Ja myślę, że to tylko jest pomysł, że większość uczelni jednak będzie korzystała z wypróbowanych metod rekrutacji. W mojej uczelni dotyczy ten egzamin tylko kierunku artystycznego i tutaj niewątpliwie trzeba zbadać, czy dana osoba, która chce zostać artystą, ma ku temu pewne kwalifikacje. Natomiast jeśli chodzi o szeroki system egzaminów, to ja nie przewiduję, aby on został wprowadzony w najbliższych latach u nas w naszej uczelni.
Projekt Konstytucji dla Nauki mówi także o wydłużeniu czasu trwania studiów niestacjonarnych, przy studiach pierwszego i drugiego stopnia o jeden semestr, przy studiach jednolitych magisterskich o rok. Doktor Małgorzata Legicz-Gałuszka, dobry pomysł, potrzebny. Zdania są podzielone.
Zdania są podzielone, natomiast zgodnie z informacjami, które były nam przekazane, ta decyzja jest wynikiem pewnych głosów, które zostały zebrane wśród pracodawców. To pracodawcy, wydaje się, dostrzegają pewne różnice, jeśli chodzi o przygotowanie absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do wykonywania zadań już na rynku pracy. W tej chwili, realizując studia niestacjonarne, możliwe jest realizowanie około 60% godzinowego wymiaru tego, co jest na studiach stacjonarnych. No rzeczywiście, można mieć dylematy, czy uda się cały taki sam program zrealizować przy tym wymiarze. Ja powiem jedno, my troszkę jeszcze nawiązując do poprzednich głosów moich kolegów, z którymi się absolutnie zgadzam, my rozwiązujemy ten kontakt z rynkiem poprzez Radę Ekspertów powoływane do poszczególnych kierunków studiów. To znaczy, że konstruowane programy kształcenia tworzone są przy współudziale Rad Ekspertów. To jeszcze taka propos, czy potrzebna koniecznie jest rada uczelni. I ci, którzy do tych rad ekspertów należą, to są pracodawcy z rynku. Oni też potwierdzają, że mając do wyboru absolwenta studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, za bezpieczniejszy uważają ten pierwszy wariant. Czy to rzeczywiście przejdzie, czy to się sprawdzi? Bardzo trudno powiedzieć. Sądzę, że tutaj szczególnie duży opór będzie ze strony uczelni niepublicznych, bo one przecież kształcą jednak za pieniądze, a do rozstrzygnięcia zostaje kwestia, czy to przełoży się na zwiększenie kosztu studiowania. Jeśli tak, to oczywiście ten opór, spodziewam się, będzie bardzo znaczący. Uczelnie publiczne w coraz mniejszym stopniu kształcą na studiach niestacjonarnych, więc nie wszystkich ten problem będzie dotyczył.
Profesor Benedykto Dea, no to jest dobry pomysł, bo faktycznie gorsze jest to wykształcenie niestacjonarne i ten rok by się przydał?
Ja tak nie uważam. To jest, tak jak tutaj powiedziała pani rektor, zgadzam się z taką filozofią, że możemy spojrzeć na to jeszcze z drugiej strony. Bardzo często, jak sięgniemy 10-15 lat wstecz, to na studiach niestacjonarnych bardzo często te studia były podejmowane przez osoby, które wykonywały już dany zawód i wybierały niejako z tej potrzeby dany kierunek studiów. W związku z tym, gdybyśmy to przełożyli na naszą terminologię, one gro efektów kształcenia już opanowały. W związku z tym, nawet tak jak tutaj wspomniała, faktycznie realizowany dzisiaj ten zakres 60% godzin zajęć pani rektor, to miało takie uzasadnienie. Oczywiście możemy mówić, że ktoś inny pracuje w innym zawodzie, a co innego, że tak powiem, studiuje, ale wydaje mi się, że takie obostrzenie z góry, no, że kształcenie ma być prawie 6-7 lat, to będzie stwarzało niestety wielki problem, w efekcie czego pod względem finansowym, ale również czasowym może spowodować, że tych osób, które będą chciały w ten sposób poszerzać swoje kompetencje, niestety będzie coraz mniej.
Projekt mówi także o tym, że studia o profilu praktycznym będą obejmować co najmniej 6 miesięcy praktyk studenckich. To jest problem dla uczelni, profesor Topoliński?
Uczelni technicznej to nie jest problem akurat. Mhm. Gdybyśmy mieli o tym profilu praktycznym kształcić w takim profilu, to oczywiście jest to możliwe do realizacji. Są takie próby, może nie u nas, ale tak jak robione jest to w Pile, na przykład na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, gdzie taka współpraca dotyczy Philipsa i jest z pożytkiem dla studentów i dla zakładów robiona. Wydaje się to oczywiste. Natomiast w obu przypadkach, to o czym mówiliśmy o studiach zaocznych, pani profesor z Włocławka, pani rektor z Włocławka powiedziała, że nie powiedziała wprost, że my kształcimy jako publiczne uczelnie za darmo, tylko mówiła, że u nich się płaci. No, za te studia płacimy my wszyscy, tak? Bo to przecież pochodzą z podatków i wydłużenie to jest zwiększenie także kosztów, tak? Nie mówiliśmy do tej pory w żaden sposób, bo pan redaktor nas nie pytał o pieniądze, o finansowanie, które też się ma zmienić.
To na koniec.
Ale tu właśnie idę w tym kierunku, że tam nigdzie nie jest napisane, że skutkiem tej reformy my dostaniemy wszyscy większe pieniądze, bo inaczej reforma będzie przypominała tą tą charakterystycznie zawsze przytaczaną herbatę, która od mieszania specjalnie słocze się nie zrobi.
Zamiast kilkudziesięciu strumieni pieniędzy ma być maksymalnie 10. Taki jest zapis w tych informacjach, które przekazuje wicepremier Jarosław Gowin. Bez większych pieniędzy ta reforma się nie uda, profesor Andrzej Tretyn?
No oczywiście nie uda się, gdyż będziemy musieli bardziej intensywnie pracować. Przede wszystkim musimy się przygotować do tych zmian. Musimy w jakiś sposób stymulować naszych pracowników, aby wzrosła ich wydajność pracy naukowej. Ale ja wierzę w to, że te zapowiedzi pana premiera będą spełnione i to
Te konsultacje, jeśli pan pozwoli, panie profesorze, te konsultacje trwają już od ponad roku. Spotykają się państwo w różnych miastach na różne tematy, ale pojawiają się twarde obietnice. Tak, zwiększymy finansowanie nauki o jakiś tam procent PKB, czy nie? Czy to są tylko takie miękkie zapewnienia?
Tak, ostatnia obietnica jest, że wzrosną nakłady na naukę do 3%, z czego z budżetu będzie pochodził 1%, natomiast 2% będzie pochodziło z przemysłu. My te obietnice już znamy, bo w końcu od kilkunastu lat obiecuje się wzrost nakładów na naukę, a one, jeśli nie rosną, to maleją i są rzędu 0,4%. Tak więc pewne kroki już podjęte, 1 000 000 zł, które poprzez NCBiR uczelnie pozyskają w tym roku.
Miliard, przepraszam.
Tak. I kolejny miliard, który jest obiecany przez pana premiera, który będzie pochodził z budżetu w przyszłym roku. To są rzeczywiście istotne już środki finansowe. W przeszłości tego typu nie mieliśmy finansowania tego rzędu.
Chociaż profesor Tomasz Topoliński uśmiechnął się, kiedy zapytałem o te twarde obietnice. Nie wierzy pan w nie?
Bowiem tu mówienie o tym miliardzie to przyjmujemy z radością, że tak się stanie, ale to musi być pewien mechanizm stały, który będzie rzeczywiście określał, no jeśli nie jesteśmy społeczeństwem na tyle jeszcze bogatym, żeby określić to od razu na jakimś takim poziomie, który by nas zadowolił, to przynajmniej powinien być określony pewien plan, który pokazuje, że z każdym rokiem dochodzimy do tego, o czym mówi się nieustannie od lat i od kiedy
takiego planu nie ma. Nie, rozumiem.
Nie ma. I od kiedy ja zajmuję się zarządzaniem na uczelni, a już trochę to trwa, to cały czas mówimy, że ma być więcej i nie ma. Nie ma w dalszym ciągu.
Ale realizacja pewnych pomysłów, jak na przykład wprowadzanie szkół doktorskich, będzie kosztowało 800 milionów złotych. Wyłanianie szkół, uczelni badawczych, to będzie kosztowało 400 milionów złotych. W związku z tym, jeśli te reformy nie mają być puste, jeśli mają się one zrealizować, to nakłady na naukę zwłaszcza muszą w sposób znaczący wzrosnąć.
Profesor Benedykt Odyja, 1% PKB z budżetu, 2% z przemysłu, to realna zapowiedź?
No, ja powiem tak, no, ja przepraszam, ale nie podzielam tutaj takiego optymizmu, dlatego że jeżeli wsłuchamy się w czytane na inauguracjach listy, których autorem jest minister Gowin, czyta on je sam, bądź jego
przedstawiciele,
to on tylko niestety składa luźną obietnicę, że zapewnia, że będzie się starał. Natomiast rzecz, która, tak jak tutaj wspomniał rektor UTP, która od lat pokazuje, no, że jeżeli realnie nie postawimy nowej polityki finansowej uczelni wyższych, to nic się nie zmieni. Jeżeli czytamy w dokumencie uzasadniającym Konstytucję dla Nauki i porównuje nas się nawet do Czechów, do Belgów, to tam zaczynamy mówić o kwotach 2% PKB, tylko jakby z państwa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to niestety mi trochę, tak jak wspomniał tutaj szanowny pan rektor z UMK, o tych kwotach. Faktycznie dzisiaj możemy przewidzieć pewne kwoty, szczególnie szkół doktorskich. Rektor zapowiedział finansowanie tych osób studiujących. No dobrze, tylko że to cały czas przypomina dzielenie tego samego, co mamy. Czyli w efekcie będzie uczelnie słabsze, nie będą jakby pozbawione nawet możliwości starania się o fundusze, dzięki którym mogły stać by się lepsze, bo już poziom odcięcia będzie tak wysoki.
I jeszcze ważna kwestia, bo mamy 5 minut, chciałbym chwilę porozmawiać o nowym modelu kształcenia właśnie młodych naukowców. Mają pojawić się szkoły doktorskie, które zastąpią studia doktoranckie. Nie będą one uwzględniały formy niestacjonarnej. Szkoła doktorska może być tworzona przez uczelnię, która ma co najmniej kategorię B+, w tej kategorii, w tych parametrach, jeśli chodzi o potencjał naukowy, i ma być tryb eksternistyczny, to tak zwana ścieżka z wolnej stopy. Profesor Andrzej Tretyn, te nowe możliwości otworzą nowe możliwości dla młodych naukowców, to jest dobry kierunek?
Ja myślę, że to jest nic nowego. Szkoły doktorskie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. W związku z tym my tylko będziemy naśladować ten sposób kształcenia młodych ludzi. Na pewno odejście od takiego modelu, gdzie studia doktoranckie były prowadzone na każdym wydziale. Często kilka studiów doktoranckich było prowadzone w jednej jednostce. To był zły model. To był model, który był nastawiony na specjalizację doktorantów. Natomiast doktorant powinien być szeroko otwarty na to, co się dzieje w nauce, i również być otwarty na to, co będzie robił w przyszłości, żeby zdobywał szerokie kompetencje, żeby się nie bał świata zewnętrznego, żeby był mobilny, żeby potrafił współpracować również z osobami z innych jednostek, ale głównie z zagranicznych.
Szkoła doktorska ma być tworzona przez uczelnię, która ma co najmniej kategorię B+. Tu jest zagrożenie dla UKW i UTP, że mogą państwo nie móc być taką uczelnią doktorską?
Jeżeli dowiemy się, czym będzie owy plus, to wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
W tej chwili część wydziałów UKW ma
Ale my mniej więcej wiemy, kategorię B. Czym będzie B+.
To B czym będzie? Znaczy ten plus
ten
czym
plus.
Będzie?
Górą
oczywiście ta kategoria B jest tak szeroka, że obejmuje jednostki bardzo dobre i te, które są na granicy kategorii C. Kategoria B+, to będzie wyższa kategoria B, tak można to określić.
Więc jest pewne zagrożenie, jeśli chodzi o UKW na przykład.
No, zastanawiamy się, czekamy cały czas na perymetryzację tą, która ma być obwieszczona lada dzień. Zobaczymy po reorganizacji, nowym spojrzeniu na strukturę uniwersytetu, jeżeli chodzi o obszary, zobaczymy, jaki zgromadzimy potencjał. Ja jestem przekonany, że na pewno naszym studentom będziemy w stanie zaoferować szkoły doktorskie. Kwestia jest oczywiście, w jakich obszarach, jak będą funkcjonować, ale tu, o czym wspomniał pan rektor UMK, ja myślę, że to jest dobry pomysł, że on gości tutaj u nas, chociażby zabezpieczy, teraz za chwilę wejdziemy w taki okres, gdzie znów doktoranci będą składać swoje dorobki, inne rzeczy, otrzymywać stypendia jakościowe, prejakościowe. Ja myślę, że cennym jest to, że w końcu doktorant stanie się taką wartością samą w sobie dla uniwersytetu.
I już tak zupełnie na koniec, bo zarówno na stronach ministerstwa państwo także dysponują obszernymi materiałami na temat tych propozycji, ale chwilę po tym, jak zostały upublicznione na Kongresie Nauki Polskiej, część polityków rządzącej koalicji zaczęła się dystansować. Co wydarzy się w Sejmie, dr Małgorzata Rygiel-Gałuszka?
Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, bo to tutaj
ale
potrzeba wróżbity.
Pani, no właśnie,
ja nie czuję się na siłach. To jest takie wróżenie z fosów. Powiem tak, bardzo wiele elementów, co wynika chyba z naszej dyskusji, z tych projektów, to są elementy bardzo pozytywne dla zmian, które mogą w uczelniach nastąpić. Byłoby więc pożądane, gdyby one znalazły się w obowiązującej już nowej ustawie. Ale teraz niejako tą klamrą spinającą jest temat, który przed chwilą był wywołany.
Pieniądze.
Jeśli nie znajdą się środki, pieniądze. Proszę państwa, jak podnosić jakość kształcenia, nawet jeśli środki na badania będą, jeśli dzisiaj młody człowiek, który planuje karierę naukową, zasadniczo zarabia bardzo niewiele, brutto ponad minimalną płacę. Jeśli od stycznia ona ma wynosić 2100, a dzisiaj taki młody człowiek może dostać dokładnie 2375 zł, no to przepraszam, kto przyjdzie do uczelni, kto będzie chciał poświęcić swoje życie rodzinne, swoje perspektywy, nie mogąc utrzymać tejże rodziny i siebie, dlatego o tym nie można zapominać. Jeśli posłowie będą życzliwi pewnym rozwiązaniom, to zarazem, mam nadzieję, będą życzliwi także rozwiązaniu problemów finansowych szkolnictwa.
Profesor Tomasz Topoliński, docierają do pana takie sygnały, że może być bardzo różnie w Sejmie?
Tak. Bardzo różnie może być. Obawiamy się tego, co tam się zdarzy, zwłaszcza, że poprawki poselskie nie podlegają konsultacji, tak, i będą przegłosowywane już bezpośrednio przez Sejm, i to jest po pierwsze. Po wtóre, no, te wypowiedzi, które mamy okazję usłyszeć, są zadziwiające, bo czego się nie rozumiemy, bo my rzeczywiście ponad rok o tym dyskutujemy, a tutaj...
Był Kongres Nauki Polskiej.
A tutaj jeden z profesorów tak wzrusza ramionami i pyta się, o jaką ustawę chodzi, więc my to wszystko odbieramy dość dziwnie. Ale sprawa prawa wydawałoby się nie jest polityczną, bo dotyczy wszystkich nas tutaj i przecież tego, co państwo ma stanowić w przyszłości, i to jest oczywiste, ale polityka jest tutaj, no, integralną częścią. To, czy my dostaniemy te 1%, 1,5%, 2%, jest niestety sprawą polityczną. To jest pytanie, czy da się temu obszarowi, czy temu obszarowi. Tak? I jeśli koniec końców nie zrozumie się tego, że jednak poziom państwa jest funkcją wykształcenia społeczności naszej, to wszystko będzie dreptało w miejscu.
I niech to będzie puenta naszej dyskusji. Choć do sprawy z pewnością będziemy powracać. Przed nami ciekawe miesiące, jeśli chodzi o przyszłość szkolnictwa wyższego. Doktor Małgorzata Legieć-Gałuszka, profesor Andrzej Tretyn, profesor Tomasz Topoliński. Dziękuję. I profesor Benedykt Odea.
Dziękuję.
Byli państwo i moimi gośćmi. To była audycja z cyklu Pytać każdy może. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.